Chciałbym dzisiaj mówić do was na temat takiej biblijnej bohaterki, o której jakby czasami nam, szczególnie w kręgach protestanckich, dziwnie się mówi. Chciałbym dzisiaj mówić o Marii, Matce Jezusa, o Marii z Nazaretu, o tej, która powiedziała Bogu tak. Ostatnio studiowałem Słowo Boże pod jej kątem, przyglądałem się jej w Biblii, to, co jest napisane o niej w Biblii, to, co Słowo Boże nam o niej mówi, i powiem wam, że zrozumiałem, że bardzo dużo możemy się od niej nauczyć. Maria w Biblii w niesamowity sposób jest przykładem posłuszeństwa Bogu i takiego pójścia za Bogiem, i to jest to, co chciałem wam przekazać. Często mówimy na tym miejscu, używam często przypowieści, przykładów, nauczań Pana Jezusa, a dzisiaj chciałem wam troszeczkę powiedzieć o Jego mamie, co tak naprawdę o niej wiemy, co o niej możemy powiedzieć. Gdzie kiedyś słyszałem taką opinię, jeden człowiek do mnie podszedł i mówi, słyszałem, że ty jesteś protestantem. Ja mówię, no tak trochę może mu nie lubię za bardzo tej nazwy protestant, wiecie, taki, ale mówię, no właściwie no to tak by to wyszło, że jestem, no. Ale bardziej wolę nazwę ewangeliczny chrześcijanin. Ale mówię, no w jakiś tam sposób jestem, prawda, z tej reformacji. A ten człowiek mówi, no ja słyszałem, że wy w ogóle nie wierzycie w Marię. Ja mówię, wiesz co, no byłoby to nienormalne, gdybyśmy w nią nie wierzyli, ponieważ ona istniała. Jeżeli Bóg mówi, dlaczego mielibyśmy, wierzymy w Eliasza, wierzymy w Mojżesza, wierzymy w świętego Piotra, no to czemu mielibyśmy nie wierzyć w Marię? Ja mówię, problem jest z tym, że my wierzymy, tylko się do niej nie modlimy. No to jak można wierzyć i się nie modlić? Ja rozumiem tego człowieka, doskonale wiem, co chciał mnie zapytać. A więc chciałbym troszeczkę dzisiaj powiedzieć o Marii z Nazaretu. Czy jak wolimy, po hebrajsku Miriam, albo po aramejsku Mariam, albo po grecku Maria, a nawet po arabsku Mariam. W Biblii nie pisze o niej zbyt wiele. Nie ma, wiecie, księgi według Marii. Nie ma jakiegoś szczególnego, dokładnego opisu jej życia, dzieciństwa czy czegoś takiego. W Biblii nie pisze na jej temat dużo, ale powiem w ten sposób, pisze wystarczająco dużo, żeby się dużo nauczyć. Inspirowała ludzi tak bardzo, była kimś tak niezwykłym i to, co się jej przydarzyło, było tak bardzo niezwykłe, że ludzie wymyślali na jej temat bardzo niestworzone historie. Gdybyście wiedzieli, ile jest różnego rodzaju apokryficznych książek, Ewangelii i różnego rodzaju pozabiblijnych pism, które próbują opowiadać o niej niestworzone historie. A myślę, że jest tak dlatego, że była kimś szczególnym, a kiedy ktoś szczególny jest, ludzie lubią o nim wymyślać nie wiadomo co. Ja chciałbym patrzeć przez Słowo Boże, ponieważ nas interesuje to, co mówi ta księga. Amen. Nas interesuje Słowo Boże, co się możemy z niego nauczyć. Maria pojawia się w genealogii Jezusa, czyli w rodowodach Jezusa, w Ewangelii świętego Mateusza na przykład, i jest tam piątą kobietą. Kiedyś mówiłem na ten temat i nie chcę powracać w tej chwili do rodowodów. Przypomnę wam tylko, że w genealogii według świętego Mateusza mamy pięć kobiet, Maria jest piątą z nich i żadna z nich nie miała prostego życia. Zastanawiam się, czy dlatego miały takie trudne życie, że były w linii, w genealogii Pana Jezusa, czy dlatego miały takie trudne życie, że my faceci kobietom zawsze utrudniamy życie. Dziewczyny to już wiedzą, jaka jest odpowiedź pewnie. No bo sami zobaczcie, popatrzmy na chwilę na jej przodków. Pierwsza w genealogii Mateusza, o tym nie będę, jak jeszcze raz mówię, głęboko dziś mówił, jeśli kogoś z was interesują genealogie, było to tutaj, dokładnie omawialiśmy te sprawy. Najpierw mamy Tamar. Mało nie kończy na stosie z powodu religijnej obłudy. Potem mamy Rahab, czyli prostytutkę, albo jak wolimy, nierządnicę w Jerychu, jedną z najpiękniejszych kobiet w historii narodu Bożego. Kobiet, która ocalała w mieście przez to, że weszła we współpracę z Bożym narodem. Wiara ocala jej życie. Potem mamy Rut, również poganka z Moabu, z wdowieństwa i bezdomności, przez Boże drogi, przez łzy, ciężary i nieproste życie staje się prababką Dawida. Potem mamy Batszebę, czy Betszebę, jak wolimy, żonę Uriasza Hetyty, jednego z generałów wojsk Dawida, czy z oficerów wojsk Dawida, ofiarę pożądania, ofiarę lekkomyślności i grzechu króla. I potem właśnie mamy Marię. Maria, Matka Jezusa. Każda z nich przeżyła życie, w którym doświadczyła jakiegoś dramatu i doświadczyła niezwykłego Bożego objawienia i była ważna. Każda z nich miała dziecko w niezwykły sposób, tak że w ogóle się tego nie spodziewała. Gdybyście sobie dokładnie postudiowali o tych kobietach, żadna z nich właściwie nie została matką w taki normalny sposób, który by przewidywała. Maria zostaje doświadczona najmocniej z nich wszystkich i najgłębiej i najbliżej podchodzi do Bożych tajemnic. Z kobiet najbardziej i najbliżej jest Jezusa, co jest naturalne, jest Jego matką, ale też najbliżej Bożego objawienia. Mieszka w Nazarecie. W tamtym czasie, kiedy Maria mieszka w Nazarecie, jako młoda dziewczyna, Nazaret liczy około 2000 ludzi i jest jednym z najbiedniejszych i najbardziej dotkniętych przestępczością miast, jakie były w tamtym rejonie. Był bardzo biednym miastem. Mówię, przestępczość czy bezpieczeństwo nie było tam na wysokim poziomie, ale jest coś dziwnego, jeśli chodzi o Nazaret. Wiecie o tym, że Nazaret był jednym z niewielu miast tamtego rejonu, gdzie nigdy nie znaleziono żadnych śladów pogańskich kultów ani religii. Czyli byli tam zawsze wyznawcy jedynego Boga. Co z drugiej strony, patrząc na to, że było to miasto niebezpieczne, dość takie biedne i nie było tam wesołe życie, pokazuje nam, że gdzieś coś nie grało. Gdzieś coś nie działało tak, jak miało działać. Czasy były trudne, a naród Boży nie zawsze pamiętał o Bogu tak, jak potrzeba. Jej imię, jak już mówiłem, Maria, Miriam, również daje nam pewien wgląd na to, kim była. Jest oznaką, że jej rodzice wiernie trzymali się tradycji przodków. Dlatego, że około 200 lat przed przyjściem Pana Jezusa nasilają się walki Żydów o własną tożsamość. Coś zaczyna się dziać i dziś nie będę tu robił wykładu z historii, ale czasy stają się coraz trudniejsze, Rzym coraz potężniejszy i następuje na siłę helenizacja. Rozumiecie takie słowo, helenizacja? Próbuje się Żydów czy naród żydowski wciągnąć do kultury rzymskiej, greckiej, helenistycznej, tej zupełnie innej, obcej dla Żydów. Żydzi przeciwstawiają się tej postępującej helenizacji i zaczynają robić coś, czego nie robili bardzo długo, czyli nadawać dzieciom imiona sławnych przodków. Miriam, pierwsza Miriam, o której wiemy, to była siostra Mojżesza. I wiemy, do powstania Machabeuszy, czyli do II wieku przed Chrystusem, Żydzi nie dawali kobietom na imię Miriam. Z tego powodu, że otaczali to imię wielkim szacunkiem z powodu właśnie Miriam ze Starego Testamentu. A więc nie robili tego. Starali się tego nie robić. Podobnie zresztą, jeśli chodzi o imię męża Marii, czyli Józefa. Również nie nadawano wtedy Żydom takiego imienia Józef. I 200 lat przed narodzeniem Pana Jezusa znowu zaczęto dzieci tak nazywać. Właśnie dlatego, że rodzice zaczęli się przeciwstawiać temu, że helenistyczna kultura próbowała wciągnąć ich i zrobić Żydów kolejny taki sam pogański naród wielu bogów, wielu kultur, wielu wyznań, wielu różnych poglądów. I znowu powracają te imiona. A więc Jeżeli patrzymy na Marię, to wiemy, że jej rodzice byli świadomi. Takie imię dawało się bardzo świadomie. Jaka była jej codzienność? Za chwilę chciałbym wejść oczywiście w duchowy aspekt jej życia. Wiem, że przyszliście tu po to, aby Duch Święty was posilił. Amen. Chcecie usłyszeć dzisiaj od Ducha Świętego słowo dla waszego życia. Amen. Jest tak czy nie? Amen. Prawda? Ja chcę wam takie tło dać, abyście zobaczyli, o kim mówimy. Jako że mamy nauczanie, mamy ten przywilej w wolności studiować i uczyć się Słowo Boże, chciałbym, abyście widzieli całe tło koło osoby, o której mówię. Jaka była jej codzienność, jeszcze chciałbym powiedzieć. Jej codzienność była trudna. Jak już mówiłem, Nazaret był miastem, gdzie ciężko się pracowało. Ludzie sami budowali sobie domy, sami musieli uprawiać pola, byli najeżdżani dwa razy w roku przez poborców podatków, czasami cztery razy w roku. Życie nie było łatwe, życie nie było bezpieczne dla prostej dziewczyny z Nazaretu. To nie był dom w najlepszym miejscu, ale została narzeczoną Józefa. Gdybyście trochę poczytali, nie mamy dzisiaj czasu zajmować się takimi rzeczami, ale mam troszeczkę takich historii rabinistycznych albo historyka jednego niemieckiego, który zajmuje się właśnie kulturą żydowską, to wiecie, niezwykle trudne, niezwykle skomplikowane rytuały mieli Żydzi, jeśli chodzi o śluby, o sprawdzanie czystości kobiet. Pilnowali tego w świecie, który robił wszystko, żeby im to zabrać. Naprawdę życie było bardzo, bardzo trudne. Ale Maria zostaje narzeczoną Józefa i wtedy jeszcze było coś takiego, że kiedy kobieta zostawała wydana, prawda, mężczyźnie, kiedy zawierano już małżeństwo, to nie było tak jak dzisiaj, że mamy tutaj ślub i właściwie po tym ślubie, który tutaj udzielamy, pani młoda, pan młody wsiadają w samochód i jadą sobie w podróż poślubną i każdy mówi, że jest wszystko w porządku, bo jest w porządku, amen, tak. Ale u Żydów było troszkę inaczej. Po całych uroczystościach, które trwały dość długo, jeszcze rok czasu dziewczyna pozostawała przy rodzicach. Miało to wiele aspektów, jeśli byście badali literaturę rabinistyczną. Wiecie, ciekawie się czyta czasami rabinów, bo oni czasami jedni drugim zaprzeczają, mają swoje nauki, swoje poglądy, ale jednym z powodów było to, żeby sprawdzić, czy na pewno młoda para zachowała czystość. Innym było to, aby to małżeństwo wymodlić. Jeszcze innym było, aby za wszystkie inne ważne i ekonomiczne, i religijne sprawy załatwić i tak dalej. My się dzisiaj tym nie zajmujemy. W każdym razie Maria zostaje narzeczoną Józefa i właściwie planuje normalne życie, tak jak każdy żyje. To jest dobra, uczciwa dziewczyna i Bóg to widzi i Bóg nam pokaże coś dużo więcej niż my widzimy. To kim była? I to jest to, co teraz chcę już najważniejsze powiedzieć. Coś, co uważam, że warto, żebyście sobie zapamiętali, zapisali i nosili w swoich sercach. Coś, co wierzę, że Duch Święty w wypadku tej historii i tej kobiety chcę powiedzieć do każdego z nas, i do mężczyzn, i do kobiet, i do mam, i do tych, którzy jeszcze nie mają rodziny, i do mężów, do każdego z was. To, kim była, sprawiło, że Bóg mógł ją używać. Nie miała pieniędzy, nie miała stanowiska, nie miała tego wszystkiego, ale chcę wam powiedzieć, Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy i naszych stanowisk. Bóg potrzebuje naszych serc, czy naszej uczciwości. Ona miała czystość i wierność zasadom i Słowu Bożemu. W tamtym czasie Bóg nie poszukiwał gwiazdy i wpływowej kobiety. On poszukiwał posłusznych ludzi, a kiedy znajduje człowieka, który jest mu posłuszny, według tego słowa zaczyna się to słowo wypełniać. Jeżeli chcemy oglądać, jak się zmienia jeszcze bliżej Jezusa nasza społeczność, jak się zmienia nasze wzajemne relacje, jak się zmienia nasza relacja z Bogiem przede wszystkim, to potrzebujemy żyć w wielkiej uczciwości wobec Słowa Bożego i Boga, a wtedy to Słowo zaczyna działać. W życiu młodej dziewczyny przychodzi czas powołania. Następuje powołanie. I wiecie, dla mnie słowo powołanie niesie wielki ładunek. Zostałem powołany tyle lat temu. Pamiętam, jak mnie Pan Bóg powołał I w dniu, kiedy mnie Bóg powołał, ja myślałem, że ja już jestem wszystkim, czym mam być i wiem wszystko, co trzeba i dlatego mnie Bóg powołał. Dziś po wielu latach, kiedy wiele razy musiałem powiedzieć przepraszam, kiedy wiele razy musiałem powiedzieć pomyliłem się, kiedy wiele razy musiałem spuścić ze wstydem głowę, rozumiesz, że kiedy Bóg powołuje, to wcale nie powołał mnie dlatego, że byłem do czegoś gotowy, ale dlatego, że przez powołanie chce mojego posłuszeństwa i chce nas przygotować. Dokładnie to samo ma Pan Bóg dla ciebie. Bóg cię chce powołać. I nie twoją oceną jest teraz ocenianie, czy nadajesz się, czy się nie nadajesz. Mamy żyć według Słowa Bożego, mamy przestrzegać Słowa Bożego, wyznawać swoje grzechy, żyć w pokoju z ludźmi, oczekiwać na Boże działanie. Powołanie, samo to słowo. Z czym się wam kojarzy słowo powołanie? Czy jednym się kojarzy z wojskiem, innym się kojarzy, nie wiem, ze stanem duchownym, ale zawsze słowo powołanie kojarzy mi się z tym, że od dnia, kiedy to się pojawia, nic już nie jest takie same. Boże powołanie zmienia wszystko. Nie ma powołania, jeśli Pan Bóg cię do czegoś powołuje, bo każdy z was na tej sali jest do czegoś powołany. Żaden z was nie został powołany, żeby siedzieć w kościele i słuchać kazań, bo to jest najmniej ważne. Każdy z was został powołany, aby poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek świat wiedział, że Jezus żyje. Świat widział, że Jezus żyje, abyśmy żyli życiem, które buduje chwałę Bożą, które wskazuje na Jezusa. Boże powołanie zmienia wszystko, jeszcze raz powtórzę. Nie ma powołania, które zostawia wszystko takim samym. I oto Gabriel odwiedza młodą Miriam i nie jest to jego pierwsza relacja z tą rodziną. Wiemy, ci z nas, którzy czytają Biblię, że wcześniej już był u Elżbiety, Zachariasza i wiemy, że relacja między Bogiem a tą rodziną jest bardzo bliska. I kiedy Gabriel zaczyna mówić do Miriam, spełniają się bardzo ważne proroctwa. I wiecie, gdybym chciał wypowiedzieć wam teraz wszystkie proroctwa, które zaczynają się spełniać wraz z tym, kiedy przychodzi Pan, to następne 4 godziny o niczym innym byśmy nie mówili, tylko o tych proroctwach. Popatrzmy tylko na te 2. Miało się spełnić proroctwo z księgi Izajasza. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, czy Emanuel, jak czasem mówimy, prorokuje Izajasz, zwany księciem proroków. Setki lat przed narodzeniem Jezusa ma wgląd w Boże serce i zaczyna widzieć Boży plan. Izajasza 7,14 zaczyna o tym mówić. Wiecie, kiedy czytamy te słowa, oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, to zwracamy zawsze uwagę na to jedno słowo, na słowo Emanuel, czyli Bóg z nami. Chcę wam w tym wersecie pokazać coś jeszcze, co będzie bardzo ważne dla twojego powołania i twojej relacji z Bogiem. Tutaj mamy takie słowo użyte, panna. Panna to znaczy dziewica w tym znaczeniu, panna to znaczy kobieta bez męża, panna. Oto panna pocznie i porodzi syna. I mamy tu słowo panna i ono jest niezwykłe. Wiecie, po hebrajsku, w języku hebrajskim to słowo brzmi alma. Ale jeżeli byście czytali, to tutaj w hebrajskim oryginale to słowo jest z takim, myślę, że mnie zrozumiecie, nie chcę wam lekcji hebrajskiego robić, chcę wam coś pięknego pokazać. To słowo jest tutaj z takim rodzajnikiem określonym halma, co oznacza dokładniej ta panna. Czyli tak jak tutaj siedzi mój brat Janek, to mógłbym powiedzieć, na sali jest Janek. I ciekawe, ilu by wstało. Ale kiedy powiedziałbym ten Janek, to już jest różnica. I w tym słowie zobaczyłem, że Bóg od dawna wiedział, która to będzie. On miał, oczywiście dla nas to nie jest nic szokującego, każdy z was powie, wiesz, mnie to nie szokuje, Bóg przecież od dawna wie kto i co. Ale niezwykłe jest, że jest to w słowie, że Bóg ma plan dla naszego życia, że Bóg ma plan dla człowieka setki lat do tego, zanim się urodzi. Setki lat do tego, zanim się urodziłeś. Pan Bóg wiedział, że zrobisz, że dokonasz coś, do czego ciebie Pan Bóg powołuje. Wielu z was zrobiło rzeczy, które są błogosławieństwem dla innych. Pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy, czy Twe serce w Jezusie szczęśliwe. Brat tu siedzi. Dziękujemy, bracie, za tą pieśń. Siedzi autor pieśni na sali. Bóg go użył. Bóg używać chce Twojego życia. Bóg używać chce Twojego życia i Bóg od dawna wie, co w Twoim życiu zrobi. Bóg nie mówił, jakaś tam kobieta pocznie, jakaś tam panna będzie miała syna. Wiecie, ja tylko jeszcze nie wiem, która. No popatrzę sobie, która będzie lepsza. Bóg już dawno wiedział, która. Ktoś powie wtedy, no moment, czy mamy więc jakiś wybór? Idziemy dalej w Słowie Bożym. Ale to, co pierwsze chcę, byście zapamiętali, czy kolejne, co chcę, byście zapamiętali z dzisiejszego wykładu. Bóg ma swoją wolę dla Twojego życia. Bez względu na Twoje błędy, upadki, to ile razy zawiodłeś. Czasy łaski mają tą potęgę, że żyjemy w czasach, gdzie słowo przepraszam, mówione do nieba i do bliźniego, ma największą moc w historii ludzkości. Bo mamy Jezusa. Mamy możliwość pokuty. Mamy możliwość powiedzenia, Boże, prowadź. Boże, używaj mojego życia. Drugie proroctwo, bo mówiłem o dwóch proroctwach, z powodu Józefa, z którym była w związku, spełnia się też dana obietnica Boża, czy proroctwo, jak wolicie, nad domem Dawida. Jest na nim napisane w psalmie 132, je znajdujemy, że ze względu na sługę Twego Dawida nie odrzucaj pomazańca Twego. Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, której nie cofnie. Jaką? Jednego z potomków Twoich osadzę na tronie Twoim. Jeżeli synowie Twoi strzec będą przymierza mego i świadectwa mego, którego ich nauczę, wtedy i synowie ich na zawsze zasiadać będą na tronie Twoim. Cud się dzieje nie tylko przez to, że Józef, nie będąc biologicznym ojcem Jezusa, usynawia go i wypełnia kolejny krok Bożego planu, ale również przez to, że Bóg setki lat temu wypowiada słowo, które dokładnie się spełnia. Zwróćmy uwagę, że obietnica ta, czy proroctwo to, jest takim słowem jeżeli. Jeżeli. I to jeżeli spełnia się. Jeżeli synowie Twoi strzec będą przymierza mego i świadectwa mego. I to słowo spełnia się. Józef był kimś, kogo dzisiaj nazywamy cadyk. Cadyk oznacza sprawiedliwy, prawy człowiek. I Maria i Józef wypełniają w ten sposób prorocze rzeczy. My dziś mówimy przede wszystkim o Marii. Józef miał wtedy około 30 lat, ona miała około 14-15. Wiecie, większość Żydów zachowywała wtedy tradycję. Czytali pisma, ale nie zawsze żyli według tego, co znali. A te proroctwa, to życie, które widzimy w Marii, które widzimy w Józefie, które przede wszystkim widzimy w Marii, pokazuje nam, że to jest ważne, kim jesteś, jeśli chcesz oglądać Boże obietnice. To jest ważne, kim jesteś przed Bogiem. Nie jest ważne, kim jesteś przed ludźmi. Można przed ludźmi odnieść największy sukces, zostać milionerem, prezesem największej firmy, ale ważne jest, kim jesteś przed Bogiem, ponieważ Bóg może użyć zarówno prezesa największej korporacji świata, a również bezdomnego. Ważne jest to, kim się jest przed Bogiem. Większość Żydów wtedy zachowywała tradycję. Czytali te pisma, czytali je w synagogach, przeżywali. Wielu z nich nie żyło według tego, co mówili. I wiemy, bo Jezus też o tym później mówił i apostołowie o tym mówili. Wiecie, podobnie troszeczkę jak w dzisiejszych czasach, jak my pamiętamy o Bożych obietnicach, ale czasami nie chcemy pamiętać o naszej miłości do Boga, o naszym posłuszeństwie względem Pana Boga. I tak pewnego dnia anioł odwiedza młodą, około 14-letnią Żydówkę, Marię. Ma około 14 lat. Niedawno stała się kobietą. Ma plany, ma marzenia. Jej marzeniem, jej planem jest być z Józefem. Józefa znaleźli jej rodzice, ponieważ to wtedy dzieci nie szukały sobie same swojego partnera. A więc są plany i pewnego dnia pojawia się anioł, odwiedza Miriam i słowa, które do niej mówi, zmieniają historię ludzkości. Słowa, które do niej mówi, zmieniają twoją i moją historię aż na wieczność. To sięga wieczności, co się wtedy dzieje. Jest napisany tekst, który najczęściej się czyta w Boże Narodzenie, a poza Bożym Narodzeniem ludzie o nim zapominają, że w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Jak się czyta te słowa, to od razu ludzie patrzą za okno, czy śnieg nie pada, prawda? Przyzwyczailiśmy, to się w święta czyta. Nie, to jest Biblia, to jest Słowo Boże. Biblię się czyta zawsze. A więc w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I właśnie po to, byście mogli całą tą sytuację zobaczyć, powiedziałem wam wszystkie tamte rzeczy. Teraz macie całe tło i widzicie, gdzie, co się dzieje. Wyobraźcie sobie tak, wiecie, my czasami na Biblię patrzymy tak pobożnie. Jo, anioł do Marii przyszedł. Ale popatrzcie na to tak życiowo. Co byś zrobiła, gdyby przyszedł do ciebie anioł i powiedział, że będziesz mieć dziecko? Co byście zrobili, gdyby coś takiego się wam przydarzyło? Co się odpowiada na takie słowa, bo to przecież nie jest oczywiste pytanie. Wiecie, w naszych religijnych przyzwyczajeniach odpowiemy, no, jak tak anioł przychodzi, to się mówi amen. Bo amen znaczy niech się stanie, tak? Albo, no wiem, no co najmniej chwała Bogu się odpowiada. Ale wiecie, życie zarówno wtedy, jak i dzisiaj nie chce biec naszymi romantyczno-religijnymi ścieżkami. Żebyście zobaczyli, w jakiej sytuacji znalazła się Maria, kiedy Bóg powołuje ją do czegoś takiego. Słuchajcie, anioł przychodzi i mówi jej, on jej nie mówi, że słuchaj, wygrasz w totolotkach, wygrasz na loterii. On jej nie mówi, wiesz co, znajdziesz dziecko na ulicy i przygarniesz. On jej mówi, będziesz brzemienna, będziesz w ciąży, powiem, będziesz miała dziecko. I mówi jej, jakie wielkie rzeczy są z tym związane, że jest to Boże wybranie. Popatrzmy najpierw, co na Boże powołanie mówili inni, żebyśmy zobaczyli, w jak trudnej sytuacji stoi Maria. Może właśnie tobie, może tu siedzisz i myślisz, wiesz, Bóg mnie powołuje, bracie, żebym pracowała, czy pracował na szkółce, wśród dzieci, może wśród alkoholików, może wśród więźniów, może żebym się zgłosił do rady zboru, do starszostwa i powiedział, że chciałbym robić jakąś służbę, może mam jakieś powołanie, ale wiesz co, jest jeden problem. Ja się nie nadaję, ja nie mogę, bo z różnych powodów na razie jest to niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to są rzeczy, z którymi się spotykamy przy powołaniu. Chcę ci powiedzieć, każdy z was, jak tu siedzicie, jesteście do czegoś przez Boga powołani. Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest, powinieneś się modlić, bo na pewno to coś jest. I nie jesteś do tego za stary ani za młody. Ale wracam do Marii i do naszego tematu. Popatrzmy najpierw, co na Boże powołanie mówili inni. Zobaczmy wtedy, jak wyjątkowa była Miriam. Jeszcze raz powtórzę. Mamy młodą, 14-letnią kobietę. Jej przyszły, czy już właściwie mąż, z którym jeszcze nie była, wszystko dopiero było przed nimi, ma około 30 lat. I 14-15-latka słyszy od Boga, że będzie miała dziecko. I mamy w Biblii taką właśnie Marię i mamy kilku wielkich facetów, którzy mieli większy biceps i większe mięśnie niż wy głowy. I też ich Bóg powołuje. Mamy wielkich mężów wiary, chociaż wykonali swoje zadanie, nie zawsze zachowywali się tak jak Miriam. Pierwszego mamy na przykład Mojżesza. Bóg powiada do Mojżesza, pójdziesz do Faraona, zrobisz swoje. Nie chcę teraz, wiecie, całej historii o Mojżeszu mówić, ale Bóg go powołuje, a Mojżesz, krótko mówiąc, żeby w jednym zdaniu streścić, próbuje wytłumaczyć Panu Bogu, że Pan Bóg się troszkę pomylił. Że Pan Bóg chyba nie bardzo wie, co mówi. Mówi, ja? Ale ja się nie nadaję. Ja nie mogę. Później mamy Sarę, która już jest, no swoje lata ma, ja nie wiem jak wyglądała. Może miała już tylko jednego zęba. A Bóg mówi, będziesz miała dziecko. A ona co na to? To niemożliwe. Potem mamy Gedeona. Gedeonowi Bóg mówi, ja ciebie użyję, witaj mężu waleczny. Gedeon, kiedy słyszy mężu waleczny, to wiecie, jak się zachowuje? Kiedy go dochodzi głos mężu waleczny, Gedeon robi tak. Ja? To chyba nie o mnie chodzi. Panie, ale nie, ja jestem najmniejszy, ja się nie nadaję, to nie dla mnie. I wiemy potem, jakie zwycięstwa obnosi. Każdy z tych, których do tej pory wymieniłem, prawda? Przechodzi do historii jako człowiek wiary. Żaden z tych, powiedziałem Mojżesz, Sara, Gedeon, żaden nie jest negatywnym bohaterem. Ale nie mogą mu wierzyć to, co mówi Pan Bóg. Różny sposób reagują, Bóg zna ich serca, oni kochają Boga, ale dziwnie reagują. Mamy na przykład Eliasza, który w pewnym momencie Bóg do niego mówi, ale on już ma wszystkiego dość. Mamy Jeremiasza, który tłumaczy, że on nie jest w odpowiednim wieku po prostu, To nie będzie działać, nie te lata. No to mówię, nie ten wiek, za młody. Mamy Jonasza. Jonasza Bóg powołuje, a Jonasz, Panie Boże, jest jeden problem. Wiesz co, może mógłbym być ewangelistą, problem w tym, że ja nie lubię tych ludzi, co siedzą na sali. Albo krótko mówiąc, nie lubię tych, którym mam iść głosić Ewangelię, którym mam iść głosić o Tobie i ucieka. Mamy Zachariasza w Nowym Testamencie, który domaga się znaku i ma taki znak, że aż mówić nie może. Mamy Piotra, który mówi, Panie, wyjdź z łodzi, ja jestem za grzeszny, ja się... Mamy Tomasza, który mówi, Panie, jeśli to Ty. I tak dalej. Każdy z nich człowiek wiary. Każdy z nich pozytywny bohater Słowa Bożego. I teraz mamy Miriam, 14-15-latkę Miriam, do której przychodzi anioł i mówi jej, będziesz miała Syna Bożego. Bóg ciebie chce użyć. Maria nie domaga się żadnego znaku. Nie mówi, że wiesz, ale ja jestem za prosta, nie mam szkoły rodzenia, w ogóle to nie mam wykształcenia, nie mam pieniędzy, nie nadaję się, nie umiem mówić, nie tłumaczy Bogu, że jest za młoda. Zgadza się w wyjątkowy sposób, wiedząc przecież bardzo dobrze, że to zmieni wszystko. Maria, chcę wam powiedzieć, zgadza się na to dziecko, zgadza się na tą służbę, zgadza się na to, by być Bożym naczyniem, Bożym narzędziem, taką Bożą świątynią, zgadza się na to w bardzo świadomy sposób i jej postawa nie jest chwilowa. Mamy tutaj taki tekst w Słowie Bożym, który mówi, że ona zatrwożyła się tym Słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie, kiedy słyszy to, co mówi anioł. Wiecie, słowo, które tutaj tłumaczymy, znowu nie chcę was w zawiłości językowe wciągać, zatrwożyła się, to jest greckie dietarachlo, oznacza, że to nie dawało jej spokoju. To w niej żyło, to w niej chodziło. Nie potraktowała tego lekko, a słowo rozważała, dialogizeto, greckie słowo, oznacza logiczne myślenie. Ona myślała o tym. Ona nie zadziałała na zasadzie emocji. Fajnie. Nie, ona nie myślała tak, jak my często. To było rozważne, to było... Biblia często pokazuje, że ona w taki sposób myślała, takim była człowiekiem. Wiecie, ona, Maria, znała Słowo Boże. Biblia pokazuje nam, że rozważała w sercu, co mówi Bóg. Biblia o tym mówi, że w sercu swoim to rozważała, a Bogu się to podoba, Bóg do tego namawia. Widać to zarówno podczas zwiastowania, jak i potem, kiedy Jezus miał 12 lat. Ona rozważa, co się do niej mówi. Łukasza 1,29, Łukasza 2,51. Sprawdzić później. Też zadaje aniołowi pytanie, ale zupełnie inaczej niż robi to Zachariasz, Gedeon czy inni. Oni prosili o znak. Na przykład Zachariasz. O jakiś cud, który potwierdzi cud. Ona mówiąc tak, zapytała jedynie, a jak to się stanie? jej tak było powiązane z a jak. Że to się stanie, wiedziała. Chciała wiedzieć jak. I ja się nie dziwię, jeśli kobieta słyszy, że będzie miała dziecko, a wie, że jest bez męża, że jest dziewicą, że jest czysta, no to pierwsze pytanie, skoro będę miała dziecko, no to jak? To jest naturalne pytanie. A anioł, zwróćcie uwagę, tu się anioł nie gniewa, nie mówi, jak to ty nie wierzysz, ponieważ ona mówi tak, z tym, że pyta jak. I anioł spokojnie jej wyjaśnia. Sprawa dotyczy nie tylko tego, zrozumcie to, gdzie pójdzie, co powie albo co zrobi, ale sprawa dotyczy tego, co się stanie z jej ciałem. To się dzieje w kobiecie. To jest ingerencja dużo głębiej niż tylko anioł jej nie przyszedł, wiesz, pójdziesz i powiesz komuś, że będzie matką Mesjasza. Albo pójdziesz i komuś coś powiesz. Anioł jej mówi, że coś się zacznie dziać. Bóg w bardzo niezwykły sposób zacznie w tobie działać. I ona się pyta, jak? Mówiąc tak, nie mogła wiedzieć wszystkiego, co my dzisiaj wiemy. My dzisiaj jesteśmy mądrzy, wiecie, bo przeczytaliśmy cały Nowy Testament. I wszystko już wiemy. Ona tego nie mogła wiedzieć, nie widziała tego. Miała tylko Stary Testament, który doskonale znała, ale nie wiedziała, co się będzie działo. Nie mogła wiedzieć wszystkiego, co dziś wiemy, ale wiedziała, że jej plany, bo na pewno miała plany, bo wiemy, że z Józefem planowali coś, a więc jeżeli planowali małżeństwo, planowali wspólne życie, przepraszam, to według tamtych zwyczajów oznaczało, że już w tym czasie Józef budował swój dom. A więc mieli plany, planowali sobie spokojnie żyć w Nazarecie. Miała plany, to oznacza również, że jako młoda dziewczyna miała marzenia. Nie ma młodej dziewczyny bez marzeń. I wiedziała, że jeżeli pójdzie za tym, co Bóg mówi, wszystko się zmieni. Jeżeli pójdziesz za tym, co Bóg mówi, to jest nasza lekcja z tego fragmentu Słowa Bożego, wszystko się zmieni. Młody człowieku, starszy człowieku, ciociu, babciu, gościu, bracie, siostro, jeżeli Bóg nas powołuje, to nasze tak zmienia każdy następny dzień. Wszystko się zmienia. Powołanie ma swoje konsekwencje. Wiecie, gdyby do mnie Pan Bóg przyszedł i powiedział mi, że muszę urodzić dziecko, to bym mu powiedział, a nie mógłbym pokonać armii perskiej, łatwiej by mi było. To jest coś. Konsekwencji powołania. Wiecie, inna rzecz, która podważa nasze utrwalone myślenie przez liturgie kościelne, to reakcja otoczenia. Maria nie szła teraz ulicami Nazaretu, a wszyscy mówili, wow. Będziesz matką Mesjasza. Ludzie nie zaczęli znosić prezentów i składać pozdrowień. Popatrzcie na to życiowo. Nie patrzcie na to przez ten pryzmat religijnej, takiej wiecie, lekko takiej świętobliwej głupoty, bym powiedział. Popatrzcie na to życiowo. Wyobraźcie jej rozmowę z rodzicami. Mamo, jestem w ciąży. Z kim? Kiedy? Wiesz, był u mnie anioł i powiedział, że Duch Święty. I dalej jestem czysta. Wyobraźcie to sobie. Grozi jej wyłączenie z ludu Bożego za nieposłuszeństwo Bogu, a tak naprawdę za posłuszeństwo, bo jest posłuszna. W jej czasach samotna młoda matka, która ma sama dziecko, jest gorsza niż trędowaty. I to jest kolejna lekcja, którą chciałbym, byście sobie zapisali w waszych sercach, przyjaciele. Jeśli posłuchacie Boga i pozwolicie, żeby Biblia, to Słowo Boże, stało się realnością waszego życia, staniecie wobec problemu z ludźmi. Staniecie wobec różnych problemów. Jeśli będziecie słuchać Boga, będziecie mieć problemy. Maria ryzykuje wszystkim. Rodzice, narzeczony, opinia, życie. I mówi tak. I rzekła Maria, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, i anioł odszedł od niej. Tu jest ten fragment, w którym czasami znowu z powodu tłumaczeń Słowa Bożego, które mamy, nie widzimy wszystkiego, co naprawdę ona tutaj mówi. Maria nie odpowiada wcale. My tam czytamy u nas w Łukasza 1,38, że ona mówi, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, ale nie dokładnie to jest to, co tam jest napisane i co ona odpowiada. Maria nie odpowiada, oto ja, służebnica pańska. Maria odpowiada: oto służebnica pańska. To jest tamto duole, tam jest, to słowo oznacza niewolnica rodzaju żeńskiego. Ona odpowiada: oto ja, niewolnica Boga. Oto ja, niewolnica, bez ja, przepraszam, oto niewolnica Boga. Zrozumieliście mnie, przyjaciele? Tam nie ma żadnego ja. U niej nie było żadnego ja. Ona mówi: oto niewolnica Boga. Innymi słowami mówi do Boga: oto narzędzie, używaj. Jestem tutaj. Nie ma w niej jakiegokolwiek ja właśnie. To ja widać w tak wielu bohaterach Biblii, widać w nas, w twoim, moim życiu i nie widać tego u niej. To ja, moje, mój, bo ja. Jak wiele się tutaj uczę, ona nie odpowiada: oto ja, służebnica, ale ona mówi: oto służebnica. A jeszcze raz wam powtarzam, to słowo dosłownie mówi: oto niewolnica. W tamtym czasie, wiecie, co to znaczyło powiedzieć o sobie niewolnik? My jak mówimy dzisiaj niewolnik, to sobie myślimy o starodawnych historiach, bo dziś nie ma niewolników. Niewolnik tamtych czasów nie miał nic do gadania. Niewolnik był sprzedawany, ubierany, rozbierany, oglądany, dotykany, kopany, zabijany. Nie miał nic do gadania. W tamtych czasach tak traktowano niewolnika. Ale ona Bogu w pełni ufności, ona wie, kim jest Bóg, zna Boga, mówi: oto ja, niewolnica Boga. Widzicie, to ja dodaję ciągle. Ona nie mówi ja, a ja je dodaję. Bo tak bardzo jesteśmy nastawieni na to ja. Ona mówi: oto niewolnica Boga. Pewnego dnia odkrywa, że nosi w sobie dziecko. I chcę wam powiedzieć, to jest sposób naszego powołania. Bóg cię chce powołać. Bóg cię chce powołać i Bóg nie chce, jestem przekonany o tym, patrząc na Słowo Boże, żebyśmy odpowiadając na Jego powołanie, najpierw wyliczali te wszystkie nasze ja. A wiesz co, bo ja się nie nadaję. Ale ja mam za to to. Ja potrafię to. Ja umiem tamto. Bo ja. Oto niewolnica pańska. I pewnego dnia odkrywa, że nosi w sobie dziecko. Powiedziała Bogu tak. I uczy, i ja się od niej uczę, mówić Bogu tak. I kiedy myślę, widzę, że tutaj nie ma żadnej Ewangelii sukcesu, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Tu nie ma, zobaczcie. Powiedziała tak i nieomal stała się milionerem. Powiedziała tak i zaczęły się jej problemy. Czasami, wiecie, ludzie mówią, że jak pójdziesz za Bogiem, to będziesz bogaty, szczęśliwy i zadowolony. Ja wiem jedno, że tam w Królestwie Bożym, kiedy spotkamy wszystkich świętych, na tym wielkim uwielbianiu, wielu z nich nigdy nie miało bieżącej wody w kranie, nie miało prysznica, nie miało osła, nie miało nawet własnych butów, ale powiedzieli Bogu tak. Bóg chce usłyszeć twoje i moje tak. I zaczyna nosić w sobie Zdziusia, dziecko. I rozpoczyna się w jej życiu niezwykły moment, niezwykły czas. Wiemy, że później się wybiera do Elżbiety, do swojej rodziny, około 10 kilometrów od jej domu. I wiemy, że tam jesteśmy świadkami niesamowitego uwielbiania. Wiecie, też następna rzecz, której się uczę od niej. Wiecie, kiedy mnie Pan Bóg powołuje, to ja często potrzebuję sobie ponarzekać. Dobrze, że mam w zborze tutaj jednego brata, do którego sam mogę chodzić ponarzekać. Czasem potrzebujemy ponarzekać. Czasem nie wszystko nam idzie z górki. I patrzę i uczę się i nagle mnie olśniło, że ona nie marudzi, nie narzeka, ale kiedy udaje się do Elżbiety, udaje się pełna chwały, udaje się pełna uwielbiania Boga z powodu powołania, które tylko kłopoty jej przyniesie, tylko problemy, duszę jej przeniknie miecz. Ale uwielbia Boga, chwali Go, bo patrzy dalej niż za to, co jest na tej ziemi. Maria nie przychodzi do Elżbiety i nie mówi: Elżbieta, słuchaj, dramat. Nie wiem czemu, w ciąży jestem. Był u mnie anioł. W ogóle moje życie w tej chwili nie ma sensu. Moje marzenia legły w gruzach, moje plany. Planowałam to i nic się nie uda. Ale Maria przychodzi do Elżbiety i zaczyna najbardziej biblijne uwielbianie świata, jakie w Biblii macie. Wzór tego, jak chwalić Boga słowami. Całkowicie, w 100% każdym słowem, oparty na Biblii, na Starym Testamencie. Widzę, jak w uwielbianiu jest nasza siła. Kościół albo człowiek, który dużo służy, ma w sobie dużo uwielbiania. To jest to, czego się uczę. Kościół podzielony, kościół bez służby ma dużo narzekania. Najczęściej ci, co nie służą, najwięcej narzekają. Kto ma powołanie i służy, mniej narzeka. Kościół chwały nie jest kościołem narzekania. Kościół chwały jest kościołem, który czci, śpiewa w sercu swoim Bogu. I taka ona przychodzi do Elżbiety. Gdy czytamy Magnifikat, widać, że Maria znała słowo. Magnifikat to jest ten fragment słowa, poczytajcie go sobie, który zaczyna się słowami i rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana. I rozpoczyna najpiękniejsze uwielbianie. Słowo magnifikat pochodzi od pierwszych liter łacińskich słów. Magnifikat anima mea dominium. Wielbi dusza moja Pana. Wielbi dusza moja Pana. I zaczyna najpiękniejsze uwielbianie, jakie znajdziecie w Biblii, z którego się możemy wiele nauczyć. Wiecie, to jest tak niezwykła modlitwa, że była inspiracją dla największych kompozytorów świata. Jeśli byście zobaczyli w klasyczną muzykę, samych utworów Magnifikat jest kilkadziesiąt. Największe sławy muzyczne były zachwycone tym, co ona tam powiedziała, a niektórzy nawet śmią powiedzieć, nawet rabini żydowscy, że nie powiedziała, a zaśpiewała. Była inspiracją dla Bacha, Vivaldiego, Mikołaja Zielińskiego, Mozarta, Pendereckiego, Kilara, Monteverdi i nawet dla czeskiego kompozytora Adama Wacława Michny z Otradowic, który też napisał Magnifikat. Takie uwielbianie, poczytajcie to sobie. Niezwykła osoba, nie miała nic, a Bóg ją użył, bo miała to, co trzeba, żeby Bóg nas użył. Nie trzeba mieć wiele. Potem, jak wiemy, rodzi się Jezus. I całą resztę historii co roku opowiadamy w Betlejem. O Betlejem w czasie świąt. Nieraz to opowiadamy. Jest świadkiem niezwykłej służby Jezusa. Uważa się, że większość czasu spędza potem w Nazarecie. Tam się też starzeje. Zostaje z Janem, kiedy jej syn na krzyżu przekazuje ją pod opiekę swojego ucznia. Jest z uczniami w najważniejszych chwilach Kościoła. Myślałem sobie o niej i postanowiłem wam o niej dziś opowiedzieć. Jak się czuła? Co było w jej sercu? Wiemy, że wiele w nim rozważała. Była świadkiem zesłania Ducha Świętego. Dla niej to już drugi raz w życiu tak potężnie go poczuła. Późniejsze bajki. Wiecie, dzisiaj można wiele bajek przeczytać. Że potem na jej grobie rosły lilie. Kiedy ktoś otworzył jej trumnę, to podobno gołąbki białe wyleciały i tak dalej. Te wszystkie późniejsze bajki, powiem wam coś, tylko szkodzą i przeszkadzają w tym, co zobaczyłem w Biblii. Zabierają jej normalność, a jej normalność właśnie jest zachętą dla ciebie i dla mnie, dla zwykłych ludzi. Ja wiem, że na moim grobie nie będą siedzieć gołąbki. Ja wiem, że jakbym nie miał grobu, to najwyżej sępy by może siedziały. Ale wiem, że moje życie może być użyte przez Boga. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, kończąc dzisiejsze nauczanie. Pod żadnym pozorem nie powinniście się modlić do Marii. Wiem, że większość z was, którzy czytacie Biblię, nie robi tego. Ale jeśli jesteś gościem, jeśli skądkolwiek przyjechałeś, zastanów się na tym, poczytaj Biblię. Nie powinniśmy się modlić do Marii, ale powinniśmy się od Marii uczyć. A to jest duża różnica. Maria też potrzebowała Zbawiciela. Miała Zbawiciela w Bogu i była Mu posłuszna. Łukasza 1,47 Maria mówi o Bogu jak o Zbawicielu. Mówi, i rozradował się duch mój w Bogu. Kim? Zbawicielu moim. Kto potrzebuje Zbawiciela? Ten, kto potrzebuje być zbawiony. Uczę się od niej, że nawet ona musiała powiedzieć do Boga, oto sługa Boży. Chcę umieć powiedzieć to Panu. I kolejna, ostatnia, ale myślę, że chyba najważniejsza lekcja dzisiejszego kazania, chociaż nie wiem, która była najważniejsza. Nikt za ciebie nie podejmie decyzji o służbie Bogu. Słyszycie mnie, przyjaciele? Ja bardzo poważnie traktuję to, co do was dziś mówię. Nikt za ciebie nie powie tak. Kiedy mamy ślub, to nigdy na ślubie nie pytam Pana młodego, czy ty taki i taki, chcesz pojąć za żonę taką o taką, a tam z tyłu teściowa albo mąż, czy tak, chcę. Nigdy się tak nie robi, bo to by było nieważne. Ja bym powiedział, cicho babciu, ja muszę z nimi rozmawiać. I podobnie jest z Bożym powołaniem. Jeśli Bóg ciebie pyta, tylko ty możesz odpowiedzieć tak. Nie zrobią tego za ciebie rodzice, nie zrobi najbardziej sławny wujek, dziadek, tata, mama, teściowa, najbardziej kochana ciocia, szkółka, pastor, bracia, siostry. Duch Święty pyta ciebie i ma dla ciebie, czy chcesz służyć Jezusowi. I tylko ty możesz powiedzieć tak. To jest coś, co się tutaj uczy. Pan przyszedł do niej. Nie przyszedł do jej rodziców, nie przyszedł do króla, nie przyszedł do jakiejś rady, którą zebrał i z tą radą poszedł do niej. Przyszedł do niej. I wiecie, co ona odpowiedziała? Ona odpowiedziała, niech mi się stanie. Niech mi się stanie. To jest grecki tryb życzący. Czyli inaczej, parafrazując, można by powiedzieć, powiedziała, tak chcę, by mi się stało to, co ty chcesz. To znaczy w Grece, niech mi się stanie. Wiecie, o Marii nie ma wielu rozdziałów w Biblii, ale wiele się możemy od niej nauczyć. I to jest coś, co dzisiaj wierzę, Pan Bóg chciał w nas położyć. Uczmy się nie pytać Pana, czy to, co mówi, jest prawdą, czy to, co mówi, jest możliwe, ale uczmy się pytać Boga, Panie, jak mam to zrobić? Panie, jak wytrwać do końca? Panie, jak iść mam dalej? Panie, chcę być blisko Ciebie. Pan Bóg chce mieć Kościół pełen chwały, mocy. Czyja opinia, czy interes jest dla nas ważny? Ludzi, sąsiadów? Kiedy czytam o Marii, zobaczyłem dziewczynę. Wyobraźcie, co sąsiedzi o niej musieli mówić. Wiecie, co sąsiedzi w tamtych czasach mówili? I dzisiaj to jest trudno, ale dziś to już tak jest nic. Wiecie, co wtedy mówili sąsiedzi o takiej... A taka pobożna rodzina była. A mają, popatrz. Wiecie, o czym ja mówię? Ale Bóg sprawił, że Duch Święty spoczął na niej i osłonił ją. Wiecie, gdzie jeszcze w Biblii jest opisane Boże działanie w taki sposób, jak w wypadku zstąpienia na Marię, osłonięcia jej, że pojawia się Jezus? Ten sam sposób Bóg opisuje swoje działanie tylko jeden raz, kiedy przychodzi do arki, do namiotu spotkania i kiedy Jego obecność pojawia się pośród ludu Bożego. Tylko wtedy, w ten sam sposób Bóg mówi, zobaczcie, jak wielką rzecz Bóg uczynił Marii. Sama Boża obecność. Potem dokładnie w ten sam sposób, najpierw w ten sposób było mówione o świątyni, potem o Matce Boga, o Marii, a później jest w ten sposób mówione o Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Dla mnie niezwykłe misterium. Dużo, dużo nie rozumiem. Studiując temat zrozumiałem, że wiele się muszę nauczyć. Ale lekcja, której się nauczyłem, przekazałem wam. Nadal nie liczy się skąd jestem i kim jestem, ale jaki jestem wobec Boga. I z tym was chciałem pozostawić. Amen. Chciałbym was zapytać, czy ktoś z was potrzebuje się pomodlić o Boże powołanie? Czy ktoś z was potrzebuje wstać i powiedzieć, ja potrzebuję się modlić o to, aby Bóg mnie powołał. Chcę, żeby się coś stało pomiędzy Bogiem i tobą, ale razem ze zborem i z tymi, którzy kochają Jezusa, chcę się o ciebie pomodlić. Kto z was potrzebuje usłyszeć, jakie jest Boże powołanie i gdzie ma dalej iść? Niech podniesie rękę, bo chcemy się o ciebie modlić. Powstańmy do modlitwy. Zapamiętajcie tych, którzy modlili się. Ja chciałbym poprowadzić zbór w modlitwie teraz, a wy, kiedy będziecie się modlić ze mną, miejcie na sercu tych, co obok was podnieśli rękę. Często przypominam i będę to przypominał. Kościół jest od tego, żeby się w Kościele modlić. Amen. To jest piękne, że możemy sobie muzykę tutaj mieć, że możemy sobie filmy z wakacji oglądać. Pięknie. Pięknie jest, że możemy robić różne rzeczy, ale przede wszystkim Dom Boży jest domem modlitwy. Nie ma nic bardziej normalnego niż modlitwa w Kościele, a więc nie bójcie się. Powiedzcie jej, chcę się o ciebie modlić. Niech ten dom będzie domem modlitwy. Panie, przychodzimy do ciebie i przede wszystkim przynosimy ci teraz tych, którzy podnieśli swoją rękę i powiedzieli, że chcą służyć. Ale mają w sercu pytanie, jak to się stanie? mają w sercu czasem jakiś strach, albo nawet sami nie wiedzą, co mogliby robić. Albo mają inną przeszkodę, której żaden człowiek, my tego nie zrozumiemy. Mają rzeczy, które każdy z nas by ich albo wyśmiał, albo ocenił, albo osądził, albo po prostu nie rozumiał. Ale Ty wiesz wszystko, Panie. Dziękuję Ci, że przed Tobą nie muszę się wstydzić. Dziękuję Ci, że przed Tobą nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem. Przychodzę taki, jaki jestem. I chcę Ci wyznać, nie chcę być taki, jaki jestem, ale chcę być tym, co Ty chcesz, żebym był, Panie. Proszę Ciebie dzisiaj, błogosław osoby, które podniosły rękę Twoim prowadzeniem, Twoim oświeceniem. Daj tym ludziom, Panie, Twoje światło, aby mogli iść dalej i aby mogli stać się błogosławieństwem, radością dla Królestwa Bożego, dla ludzi, których spotkają na swojej drodze. Błogosławię nasze zgromadzenie. Umacniaj nas, Panie, w miłości, w przyjaźni, w Twoim słowie. Umacniaj nas w naszych służbach. Panie, wyznajemy Ci, że bez Ciebie nic nie możemy i coraz bardziej dociera do mnie to słowo. Bez Ciebie nic nie możemy. Bez Ciebie nic nie możemy. Dlatego prosimy Ciebie. Dotykaj się nas, Duchu Święty. Dotykaj się nasz Ojcze w niebie. Przełamuj wszelkie bariery w naszych sercach, wszelkie granice strachu. Przełam granice tradycji, przyzwyczajeń. Przełam granice lęku przed sąsiadami, lęku przed znajomymi, lęku przed przeszłością, przed grzechami, pomyłkami, głupimi słowami. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem odnowy, oczyszczenia i nowego powołania. Błogosław każdego bez względu na wiek na tym miejscu. Dziękujemy Ci za wspólny czas przed Twoim obliczem. Amen. Amen. Niech Pan was prowadzi i błogosławi, przyjaciele. Zostańcie z Bogiem. Amen.